A gościem Radia Zety jest Janusz Jankowiak, główny ekonomista Eurobanku. Witam Monika Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jerzy Hausner ma powody do zadowolenia. Wicepremier mówi, że gospodarka rośnie. Mamy 6,5% wzrost gospodarczy, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego to się nie przekłada na zmniejszenie bezrobocia albo tak minimalnie, bo nie wiem, czy można się cieszyć takimi wypowiedziami, że może 100 tysięcy miejsc pracy przybędzie.
A po pierwsze, to premier się cieszy, ale też się martwi trochę i on to o tym wyraźnie mówi. Ja się zresztą też martwię, dlatego że są pewne powody, żeby przypuszczać, że ten wzrost, który jest rzeczywiście dobry, może zostać zmarnowany poprzez zaniechanie działań, które były rozpoczęte już dawno temu, a które dotyczą konsolidacji finansów publicznych.
No tak, ale premier może się martwić o swoje własne zaplecze, o zaplecze SLD i Unii Pracy, które chce chyba trochę zmarnować ten wzrost gospodarczy, obiecując różne rzeczy, które mogą źle wpłynąć na finanse.
Właśnie dokładnie o to chodzi, to znaczy ledwo roślina wypuszcza pierwszy korzonek i pierwsze listki, to my zjadamy tą całą roślinę i jeszcze się dobieramy do korzonka. Dlatego, że to jest typowe dzielenie owoców wzrostu, takie, które już w Polsce wiele razy miało miejsce. Wtedy, kiedy zaczyna się wzrost gospodarczy, lepiej zaczynają iść dochody budżetu. Jak tylko zaczynają lepiej iść dochody budżetu, to natychmiast pojawiają się żądania, żeby te dochody ładnie zagospodarować.
Ale premier Marek Belka, premier w stanie zawieszenia, ale jednak premier, obiecuje wymianę starego portfela. To chyba nie jest aż takim dużym obciążeniem dla budżetu, a jest ważne dla wielu milionów Polaków.
Po pierwsze, jest ważne i oczywiście ten stary portfel jest hańbą. Ja to powtarzam wiele razy. On powinien być zlikwidowany. Ale po drugie, nie jest prawdą, że nie jest dużym obciążeniem, dlatego że likwidacja tego portfela będzie kosztowała ponad 3 miliardy złotych, rozłożone na kilka lat.
No dobrze, to należy żyć w tej hańbie?
Nie, jest inny problem. Trzeba to oczywiście zlikwidować, tylko nie sfinansować tego z niezrealizowanych jeszcze oszczędności na zmianie systemu waloryzacji emerytur i rent. Dlatego że w planie Hausnera przeprowadzenie tej waloryzacji. Ta ustawa, zresztą przypominam, jest w tej chwili w Sejmie. Nie wiadomo, jak potoczą się losy tej ustawy.
Ma być szybko głosowana, podobno tak, ale Krzysztof Janik.
Ale jak pani i państwo doskonale wiecie, tam są propozycje, które dotyczą na przykład obniżenia tego wskaźnika skumulowanej inflacji, od której się ma zacząć waloryzacja, z 5% do 3%.
Czyli co to oznacza? Przełożony język ludzki.
To oznacza, że o ile Hausner pierwotnie uważał, że taka waloryzacja się będzie odbywała raz na 2 albo 3 lata, to przy rosnącej inflacji, tak jak teraz się dzieje w Polsce, taka waloryzacja się może dokonywać normalnie co roku. To jest oczywiście pewnie dobra wiadomość dla emerytów i rencistów, ale niezbyt dobra z punktu widzenia tego planu oszczędności, dlatego że to niweczy te liczby, te wyliczenia, które były u podstaw tej propozycji.
A podniesienie płacy minimalnej?
No nie, no to jest zupełnie absurdalny pomysł, dlatego że te propozycje...
Ale pan wie, ile wynosi płaca minimalna.
Ja wiem, ile wynosi płaca minimalna.
No ile?
Ja chciałem tylko powiedzieć, że podniesienie płacy minimalnej atakuje ten segment rynku pracy, w którym pracują ludzie młodzi. Dlatego że kiedy pracodawca ma do wyboru zatrudnić się za ustawową wysokość płacy minimalnej pracownika starszego z doświadczeniem albo młodego bez doświadczenia, to zawsze wybierze tego starszego, prawda? A druga propozycja rządu, która dotyczy subsydiowania pracy, czyli zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego za nowo zatrudnianych pracowników, z kolei wymierzona jest potencjalnie w pracowników starszych wiekiem, bo dokładnie na tej samej zasadzie, kiedy pracodawca będzie miał do wyboru zatrudnić kogoś, za kogo będzie miał zwracaną składkę ZUS-owską, czyli obniżyć sobie koszty pracy albo trzymać pracownika o tych samych kwalifikacjach, który jest w wieku przedemerytalnym, to wybierze to pierwsze rozwiązanie. Więc te propozycje, które mają niby pokazać społeczną twarz rządu, czy społeczną wrażliwość, tak naprawdę nie są zbyt dobre z punktu widzenia rynku pracy.
Ale tę społeczną twarz nam pokazuje właśnie premier Marek Belka. To on zapowiada dopłacanie do ZUS-u dla nowo zatrudnionych pracowników. To jest zły pomysł? No coś trzeba zrobić, jakoś ożywić bezrobocie.
No oczywiście, że trzeba, tylko nie w ten sposób, który, tak jak mówię, próbuje wypierać z rynku pracy jednych ludzi, a na to miejsce wprowadzać innych, bo od mieszania się herbata słodsza nie robi.
No dobrze, no to jaki jest pomysł? Bo zadałam panu pytanie, jak to się dzieje, że jest wzrost gospodarczy, a nie przekłada się na bezrobocie.
Już odpowiadam. Ten wzrost głównie, ten wzrost gospodarczy zawdzięczamy eksportowi dynamicznie się rozwijającemu, a eksport to była ta dziedzina gospodarki, która była poddana bardzo poważnej restrukturyzacji. Tam wiele wysiłku pracodawcy włożyli w to, żeby zwiększyć wydajność pracy bez wzrostu zatrudnienia i w tej chwili wykorzystują po prostu te moce produkcyjne, które mieli.
Czyli to się nie przełoży?
Nie, nie. Tak długo, dopóki gospodarka będzie napędzana wyłącznie eksportem, dopóki nie ruszą inwestycje wyraźnie, tak długo sytuacja na rynku pracy z pewnością się nie poprawi.
No tak, ale ruszają inwestycje, polepszyło się budownictwo mieszkaniowe. Są takie dziedziny w gospodarce, które jednak poszły do góry, nawet ku zaskoczeniu ekonomistów.
No pierwsze, jaskółki, tak, rzeczywiście tak jest i dlatego ta stopa bezrobocia będzie spadała, ale nie będzie to skokowy spadek.
Ale są takie sytuacje, że niestety rząd musi się wywiązać z zobowiązań, tak jak słynna ustawa 203.
Dlaczego rząd?
No a kto się ma wywiązać?
No dlatego, że ta ustawa, o ile sobie przypominam, nakłada obowiązek wypłaty podwyżek płac, nie na rząd, tylko na płatnika, którym w tym wypadku jest sławetny fundusz, jak on się nazywa? Pani na pewno lepiej wie.
Zdrowotny. Narodowy Fundusz Zdrowotny, o, tak. No ale ten Narodowy Fundusz Zdrowotny, myśli pan, że sam sobie gdzieś tam ciła tę kasę i bierze sobie co z nieba tę kasę?
Nie, ja myślę, że ta sprawa tak poważnie to będzie oczywiście i tak ostatecznie załatwiona przez rząd, przez budżet, czyli tak naprawdę spadnie na podatnika. I z całą pewnością to nie jest powód do zadowolenia, dlatego że to oznacza, że trzeba będzie wyasygnować dodatkowe 3, może więcej miliardy złotych.
A wypuszczenie obligacji, żeby poprawić służbę, sytuację zdrowotną, czy to jest dobry pomysł? To jest pomysł wicepremiera Hausnera?
Wie pani, wypuszczenie obligacji to nie jest nic innego jak zaciąganie długu publicznego. Oczywiście jest to jakiś sposób na uratowanie bieżącej sytuacji, ale tak naprawdę nie rozwiązuje tego problemu, o który nam wszystkim chodzi, czyli o zmniejszenie długu publicznego w relacji do PKB.
Czyli zły pomysł?
Nie, to coś z tym trzeba zrobić, tylko powtarzam, to nie są przedsięwzięcia, które zmniejszają, tylko zwiększają dług publiczny.
A co spowoduje podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, jeżeli takie nastąpi, bo może nie nastąpi wkrótce?
Myślę, że to jest pytanie do członków Rady Polityki Pieniężnej.
Jeżeli nastąpi to?
Jeżeli nastąpi podwyższenie tych stóp procentowych, to na pewno na skutek tego, że Rada uzna, że jest zagrożony cel inflacyjny w długim okresie czasu. Czyli, że inflacja może wyjść ponad górny przedział celu 3,5% na stałe.
Ale co to będzie oznaczało dla zwykłego obywatela?
A podwyżka stóp procentowych to jest dobra wiadomość dla tych, którzy mają depozyty, bo mogą się liczyć z tym, że podniosą.
Ale zła dla tych, którzy chcą zaciągać kredyty.
Bez wątpienia, tak.
Czyli według pana sytuacja jest taka, że Rada Polityki Pieniężnej powinna podwyższyć stopy procentowe?
Wie pani, ja myślę, że to jest normalne zjawisko. Stopy procentowe rosną albo spadają w gospodarce w zależności od tego,
no ja
jak
wiem,
się układa cykl.
No właśnie się pytam, czy według pana Rada Polityki Pieniężnej powinna podwyższyć.
Ale według mnie to jest kwestia czasu. Ona oczywiście, że podwyższy te stopy. Mi trudno powiedzieć kiedy. Ja nawet mam wątpliwości, czy sama Rada wie, kiedy dokładnie podwyższy te stopy. Czy to będzie teraz, czy to będzie w następnym miesiącu, czy jeszcze w następnym. Myślę, że sami jeszcze tego nie wiedzą dokładnie, ale na pewno je podniosą.
A nie przegłosowanie Marka Belki podczas drugiego głosowania spowoduje jakieś komplikacje na rynku finansowym, czy rynki finansowe, rynki ekonomiczne się przyzwyczaiły do takiej?
Nie, to oznaczało oczywiście perspektywę wyborów, prawda, przedterminowych.
Myślę, nie, bo jeszcze mamy trzeci raz.
Nie, nie, pani mówiła o trzecim.
Ja mówię o tym drugim razie. Ten drugi raz...
W drugim wypadku, przy drugim kroku, jeżeli coś by się działo, jeżeli Belka nie uzyskałby wotum zaufania, to myślę, że jeszcze nie byłoby reakcji strasznie negatywnej na rynku, dlatego że wszyscy wiedzą, że w trzecim kroku będzie głosowanie i tak nie tyle nad rządem, co nad parlamentem i wtedy Belka przejdzie.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był Janusz Jankowiak, główny ekonomista Bloomberg.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiała Monika Olejnik.